Wydawnictwo Wam, Studio Inigo przedstawia.
Z Jezusem na drodze modlitwy. W prośbie o owoc medytacji prośmy o doświadczenie modlitwy jako głębokiej więzi z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym. Punkt pierwszy. Modlitwa Jezusa. Jezus jako człowiek był zanurzony w czas i w tradycję. Tradycja Izraela silnie naznaczona jest wymiarem religijnym i duchowym. Zarówno historia narodu, jak i poszczególnych jednostek, a właściwie każda chwila, przeniknięta jest obecnością Boga. Jezus szanował tradycję, również tradycję modlitwy, i praktykował ją w codziennym życiu. Jezus modlił się w świątyni, począwszy od 12 roku życia, szczególnie wielkie święta żydowskie, Paschy, Pięćdziesiątnicy, Namiotów, poświęcenia świątyni. Ponadto regularnie, jak mówi święty Łukasz swoim zwyczajem, uczęszczał do synagogi. Ale z drugiej strony Jezus z dużym upodobaniem wybierał inne miejsca modlitwy. Te miejsca były związane z ciszą, samotnością, pustynią. I takimi odosobnionymi miejscami były na przykład góry, ogród oliwkowy, Getsemani czy pustynia. Jezus modlił się szczególnie w nocy. W samotności spędzał długie godziny na zażyłej rozmowie z Ojcem. Również swoim uczniom zalecał modlitwę w ukryciu. Jezus, jak każdy Żyd głęboko religijny, odmawiał psalmy i inne oficjalne modlitwy, na przykład Szema Izrael, 18 błogosławieństw. Modlił się zapewne, jak czynią to do dziś Żydzi, na głos. Ponadto w całej swojej działalności zwracał się do Ojca w spontanicznej modlitwie. Zachowywał z nim nieustanną więź. Uderzający jest również fakt modlitwy Jezusa w chwilach ważnych wydarzeń. Wydaje się, że szczególną potrzebę modlitwy Jezus odczuwał po dokonaniu cudów. Oddalał się wówczas od tłumu, przebywał sam na sam z Ojcem, mówił o tym, co ma na sercu, wysławiał Jego hojność, dobroć, miłosierdzie. Były to takie chwile konsultacji z Ojcem, w których Jezus przygotowywał decydujące etapy swojej misji. Benedykt XVI napisze: cała działalność Jezusa rodzi się z Jego modlitwy. Jest ona jakby unoszącym ją wehikułem. Święty Łukasz opisuje skutki modlitwy Jezusa. Zobaczmy niektóre z nich. Pierwszy, w czasie chrztu, gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Ewangelia Łukasz, rozdział 3, wiersze 21 i następne. Modlitwa Jezusa otwiera niebo, jednoczy go całkowicie z Ojcem w Duchu Świętym. Modlitwa otwiera niebo, sprawia, że wstępuje Duch Święty. Możemy wówczas doświadczyć miłości, miłosierdzia Boga Ojca, czuć się Jego umiłowanymi dziećmi. Drugi skutek: na górze Tabor, gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, wiersz 29. W czasie modlitwy Jezus promieniuje boskością. Wszystko w Nim jest przejrzyste, jasne. Wszystko objawia piękno i światło Boga. Modlitwa przemienia. Dzięki modlitwie wszystko w nas może stać się właśnie takie przejrzyste, czyste i jasne. Niepotrzebne są wtedy maski, które zakładamy, odpadają iluzje, pozostaje prawda o naszej słabości, ale również o naszej wielkości. Możemy poczuć, jak mówi Ireneusz, że jesteśmy chwałą Boga. Po trzecie, przed wyborem apostołów całą noc spędził na modlitwie do Boga. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, wiersz 12. Jezus przygotował wybór na modlitwie. Zanim wybrał właściwych uczniów, zanim powierzył im misję, konsultował wybór z Bogiem Ojcem. Modlił się za 12, zapewne by mu uwierzyli, zaufali, zrozumieli misję, byli wierni powołaniu. Modlitwa, która jednoczy z Ojcem, jest światłem. Światłem, które pozwala właściwie rozeznawać i dokonywać w życiu właściwych wyborów. Po czwarte, modlitwa dla Jezusa była również czasem zmagania się z Ojcem i Jego wolą. Była to modlitwa bardzo ludzka, wręcz dramatyczna. W Ogrodzie Oliwnym Jezus walczy, aby pozostać wiernym woli Ojca, by nie ulec lękowi o siebie. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, wiersze 39 i następne. Dzięki modlitwie Jezus zyskuje pewność i siłę. Pewność i siłę, które pozwalają mu podjąć drogę męki i krzyża. Mimo walki na modlitwie, mimo agonii, w jakiś doskonały sposób pozostaje posłuszny woli Ojca. Modlitwa nie zawsze daje pokój i radość. Często jest walką i bolesnym zmaganiem z wolą Boga. Doświadczamy wtedy poczucia pustki, osamotnienia, zagubienia. Nękają nas pokusy, lęki. Zasypiamy jak uczniowie na górze Tabor albo w Ogrodzie. Jest to trudna modlitwa. Jednak gdy kończy się zwycięstwem, to staje się naszą siłą, naszą mocą na codzienne zmagania, trudy, walki. Dzięki modlitwie możemy pokonywać codzienne pokusy, pokonywać zło. Pytania do refleksji, do przemodlenia, do medytacji. Czy w codzienności znajduje czas na wyciszenie i chwilę samotności? Czym jest dla mnie modlitwa? Jakie miejsce zajmuje na co dzień w moim życiu? Czy są chwile, gdy jest ona dłuższa? A może wszystkie inne sprawy są dla mnie ważniejsze? Gdzie i kiedy modlę się najchętniej? Czy odnajduję Boga w codzienności? Która z tradycyjnych form modlitwy jest mi szczególnie bliska? Dlaczego? Jakie ważne wydarzenia mojego życia poprzedzam modlitwą i konsultacją z Bogiem? Czy doświadczyłem już otwarcia nieba nade mną? Czy doświadczam, że modlitwa w moim życiu przemienia mnie i uspokaja moje lęki? Czy prowadzi mnie do życia w czystości i prawdzie? Czy zmagam się z Bogiem na modlitwie? Kto wtedy zwycięża? Punkt drugi. Ojcze nasz. Sposób modlitwy Jezusa zadziwił uczniów. Wzbudził w nich świętą zazdrość i pragnienie naśladowania. Po modlitwie Jezusa jeden z uczniów prosi: Panie, naucz nas modlić się. Modlitwą, jakiej nauczył Jezus uczniów, jest Ojcze nasz. Mamy dwie wersje. Jedną u Łukasza, rozdział 11, wiersze 2-4. I drugą u Mateusza, rozdział 6, wiersze od 9-13. Egzegeci przyjmują na ogół, że wersja Łukasza jest bliższa Jezusowi. Modlitwa rozpoczyna się słowem Abba, Ojcze. To słowo w czasach Jezusa używały dzieci w stosunku do ziemskich ojców, natomiast nikt nie ośmieliłby się zwrócić w ten sposób do Boga. Jezus poprzez ten zwrot wprowadza nas w intymną więź, jaka łączy Go z Ojcem. Odtąd w taki sposób będą mogli zwracać się do Boga wszyscy uczniowie Jezusa. Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa jest również naszym Bogiem i Ojcem, powie Jezus do Marii Magdaleny po swoim zmartwychwstaniu. Wezwanie Ojcze Nasz uświadamia nam zależność, jaka istnieje między nami a Bogiem. Bóg jest naszym Ojcem. My, jako dzieci, wszystko zawdzięczamy Jemu. Stąd to wezwanie Ojcze powinno wyrażać przede wszystkim wdzięczność. Wdzięczność, jaka rodzi się w nas, synach dobrego Ojca. I ta wdzięczność prowadzi do pragnienia i działania, by imię Boga Ojca było uznawane przez wszystkich. By Jego panowanie, Jego królestwo rozszerzało się w świecie i w naszych sercach. W modlitwie Ojcze Nasz Jezus zachęca również do prośby. Powie dalej: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wiersz 9. Bóg Ojciec dobrze zna nasze potrzeby, a jednak Jezus nalega, by prosić. Prosząc, uświadamiamy sobie nasze pragnienia, nasze potrzeby, naszą zależność od Boga. Stajemy się bardziej pokorni. Jesteśmy wtedy jak te dzieci, które ufają swoim rodzicom i potrafią w taki naturalny sposób prosić i przyjmować wszystkie dary. Jezus zachęca nas, aby prosić o trzy fundamentalne dary. Po pierwsze, codzienny chleb, po drugie, przebaczenie i po trzecie, Bożą opiekę. Pierwszy dar, codzienny chleb, jest tak ważny, bo daje energię, siłę, by żyć, umacnia do podejmowania codziennego trudu życia. Ale codziennym chlebem jest również Eucharystia, chleb życia, sam Chrystus. Codzienny chleb jest darem, którego nie można zmagazynować na dłuższy czas. Każdego dnia potrzebujemy chleba i materialnego, i chleba duchowego. I dlatego każdego dnia powinniśmy prosić. Drugim darem jest przebaczenie grzechów, uchybień, błędów. Dar chleba, znak chleba jest znakiem pojednania. Obecność w naszym życiu Jezusa, chleba życia, daje siłę, by prosić o Boże przebaczenie. Prosić o Boże przebaczenie, ale równocześnie przebaczać innym. Nie można stosować w życiu dwóch miar, jednej dla siebie, a drugiej dla naszych bliźnich. Prosząc Boga o miłosierdzie, powinniśmy sami być miłosierni wobec naszych bliźnich. A trzecim darem jest Boża opatrzność, Boża opieka, pomoc przed pokusami. Jesteśmy codziennie narażeni na pokusy. I doświadczenie pokazuje, że łatwo im się poddajemy. Dlatego potrzebujemy codziennego wsparcia, codziennego umocnienia, pomocy, aby podejmować te codzienne walki, zmagania. I o to również powinniśmy prosić. Pytania do refleksji i modlitwy. Jakie jest moje doświadczenie Boga jako dobrego Ojca? Czy na modlitwie czuję się jak dziecko w ramionach dobrego Ojca? Czy troszczę się o Bożą chwałę i Jego królestwo? Czy potrafię prosić? Kogo i o co jest mi najtrudniej prosić? O co powinienem dziś prosić? Jakiego daru najbardziej potrzebuję? O który dar najmniej proszę? Punkt trzeci. Wytrwałość na modlitwie. Przyjrzyjmy się teraz wybranym cechom modlitwy, które możemy odnaleźć w przypowieściach Jezusa. Proponuję trzy przypowieści. Pierwsza z Ewangelii Łukasza, rozdział 11, wiersze od 5 do 8. Jest to przypowieść o natrętnym przyjacielu. O północy przychodzi przyjaciel i prosi o 3 chleby. Przyjaciel przychodzi w środku nocy. Na wschodzie był to najmniej odpowiedni moment, by niepokoić innych. Niemniej gościnność na wschodzie należała do bardzo ważnych, najwyższych cnót. Współcześnie niestety jest to cnota często zagubiona, także nasza staropolska gościnność. Tylko szczera przyjaźń i miłość nakazywała otworzyć drzwi o północy, ale jak sugeruje tekst, jest jeszcze inny powód. Cierpliwość, wytrwałość, natręctwo proszącego. Ta przypowieść ukazuje relację między nami a Bogiem na modlitwie. Jest to relacja przyjaźni. Bóg jest przyjacielem na zawsze. W każdym czasie i w każdych warunkach możemy zdać się na Niego. Nawet o północy. Bóg jako najlepszy przyjaciel użycza nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i do miłości. Ale Bóg jest dobrym Ojcem i zna nasze potrzeby i wysłuchuje nas w swoim czasie i w najlepszy sposób. Nie ześle nam skorpiona ani węża, a więc tego, co szkodzi naszemu rozwojowi i życiu wewnętrznemu. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wiersze od 11 do 13. Natomiast mówi Jezus, gdy będziemy prosić sercem czystym, udzieli nam w swojej hojności obfitych darów Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego, szczególnie ten najważniejszy dar Ducha, miłość, leczą truciznę, leczą wszystkie rany zadane w naszym życiu przez węża i skorpiona. I to właściwie jest również ostateczny cel naszej modlitwy. Miłość, czyli sam Bóg. Benedykt XVI pisze, modlitwa jest drogą stopniowego oczyszczania i korygowania naszych pragnień, tak żebyśmy mogli na koniec poznać, co nam jest naprawdę potrzebne. Bóg i Jego Duch. Druga przypowieść z Ewangelii Łukasza, rozdział 18, wiersze od 1 do 8. Jest to przypowieść o ubogiej wdowie. Uboga, bezbronna, cierpiąca wdowa prosi sędziego o pomoc. Sędzia jest egoistyczny, niewrażliwy, niewzruszony, a także bezbożny. I ta na pozór bezsilna kobieta podejmuje walkę. Zadręcza sędziego nieustanną prośbą i wtedy sędzia kapituluje. Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i mnie nie zadręczała. Zauważmy, siłą ubogiej wdowy jest słabość. Nie ma nic. Nie ma nic do stracenia. I dlatego z całą determinacją może walczyć. I jej słabość ostatecznie zwycięża z siłą niesprawiedliwego sędziego. To jest paradoks, ale słabość jest siłą modlitwy i nie powinniśmy obawiać się naszej słabości. Pan Bóg nie kocha się ani w sile, ani w mocy, ani w pysze. Przeciwnie, można powiedzieć, że Pan Bóg kocha się w słabości, w prostocie, w pokorze, w cichości. I modlitwa jest owocna wtedy, gdy spotkają się w niej dwie słabości. Nasza ludzka słabość, ale także słabość Boga. W cudzysłowie. Słabością Boga jest Jego miłość. I ta słabość sprawia, że nie zostaje obojętny wobec naszych próśb, gdy stajemy w Nim właśnie w takiej pokorze, prostocie. A drugą bronią tej kobiety jest upór, jest cierpliwość. Nawet jeżeli wyczerpiemy wszystkie cierpliwości, to zawsze pozostaje nam cierpliwość modlitwy. Bo tajemnica zmian jest ukryta w nieskończonej cierpliwości. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swych wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. I trzecia przypowieść z Ewangelii Łukasza, rozdział 18, wiersze od 9 do 14. Jest to przypowieść o faryzeuszu i celniku. Przypowieść, która ukazuje dwie różne postawy wewnętrzne i zewnętrzne na modlitwie. Modlitwa faryzeusza jest długa, jest przegadana, jest zewnętrzna. Przed taką modlitwą przestrzega Jezus. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wiersz 5. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wiersz 7. Modlitwa faryzeusza jest pobożnym samouwielbieniem. Faryzeusz nie jest w stanie oderwać się od własnej osoby. Zamiast o Bogu myśli o sobie. Jest nim pycha, jest zadufanie. I w opozycji do faryzeusza Jezus w mistrzowski sposób kreśli postać celnika. Wszystko, cała postawa, ciała, gesty, słowa, modlitwy są krzykiem człowieka, który jest świadomy słabości, świadomy ubóstwa. Celnik staje przed Bogiem w prostocie, w pokorze, jak żebrak. Celnik wie, jaki jest i nie musi o tym Bogu mówić. Jedynie co robi, to bije się w piersi i powtarza: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. I Jezus, oceniając modlitwę faryzeusza i celnika, powie, że celnik odszedł do domu usprawiedliwiony. Pytania do refleksji i modlitwy. Co cechuje moją osobistą modlitwę? Czy zwracam się do Boga jako do najlepszego przyjaciela i Ojca? Która z przypowieści Jezusa najlepiej oddaje moją postawę na modlitwie? Dlaczego? Czy moja cierpliwość, wiara i zaufanie nie wyczerpują się zbyt szybko? Czy zmęczenie w modlitwie nie pojawia się wcześniej niż odpowiedź Boga? Kto jest bliższy mojej modlitwie? Celnik ubogi duchem, czy faryzeusz bogaty pychą?